Dzień dobry dziewczyny.
Cześć. Dzień
dobry. Cześć.
Gościmy dzisiaj Sonię Kiszę. Ja i Zosia, Fabiana Skamicyk. Sonię Kiszę, która zachwyciła nas swoją najnowszą książką, a zanim się to wydarzyło, to zachwyciła nas swoim profilem na Instagramie. Histeria sztuki. Sama ta nazwa już budzi różne skojarzenia. Jest trochę żartobliwa. W wywiadzie do Zwierciadła mówiłaś, że wszystko się wzięło właśnie z takich niby wujkowych żartów, że historyczka sztuki, ha, 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 może histeryczka. I że zaczęłaś tą kobiecą histerię badać, tak to złotko rozdrapywać i sprawdzać, co jest tam pod spodem. I do czego doszłaś?
Dokładnie tak było, że to się wzięło z tych żartów, bo naprawdę to jest żart, który jak się jest historyczką albo historyczką sztuki, historyczką, to słyszy się go po prostu milion razy. 1 956 000 za każdym razem, jak mówisz feminatyw od słowa historyk, to jest historyczka. Więc rzeczywiście ta nazwa przyszła do mnie bardzo szybko i tak bardzo naturalnie chyba się pojawiła jako pomysł na profil. No i postanowiłam, ponieważ moja książka ma też tytuł Histeria sztuki, to czułam się wręcz zobowiązana do tego, żeby o tym tytule coś opowiedzieć. Więc pierwszy rozdział tak, jest takim wstępem i właściwie dotyczy historii histerii.
Historii histerii, która u ciebie jest akurat powodem do dumy. Ta histeria to jest coś, z czego warto być dumną i się jej trzymać.
No ja staram się właśnie ten termin odzyskać tak symbolicznie, bo no, histeria była takim terminem, który był przez tysiące lat używany po to, żeby kobiety opresjonować, żeby nas wrzucać w taką szufladę zbyt emocjonalnych, za mało rozumnych, za mało racjonalnych. To była oczywiście choroba, która była totalnie zmyślona. Oczywiście symptomy mogły być prawdziwe, tak? Być może te kobiety naprawdę cierpiały, tylko że nie było czegoś takiego jak histeria. To mogło być tysiące dolegliwości, poważnych lub mniej poważnych, od psychicznych, jakieś nerwice, ale też mogły być po prostu fizyczne, endometrioza. No tysiące, teraz dopiero zaczynamy tak naprawdę diagnozować te problemy kobiece. Więc to mogło być bardzo dużo schorzeń, które zostały po prostu wrzucone w taką jedną szufladkę.
Bardzo wygodną. Dla mężczyzn.
Co ciekawe, mężczyźni też byli diagnozowani już potem jako
takie
histerycy.
Że trzeba było mieć macicę, żeby być...
Która wędrowała podobno aż pod samo gardło potrafiła wędrować.
Histeria w ogóle to jest macica z greki, tak? Natomiast no ja powoli tak przemierzając tą historię, starałam się ten termin odzyskać, pokazać, że hej, fajne jest to, że jesteśmy emocjonalne. To jest duża, ten stoicyzm, który jest taki bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo chciany, bardzo pożądany przez nasze społeczeństwo, że zawsze masz być racjonalna, wszystko musi być poukładane, wszystko musi być bez emocji, tak? Tak jak, nie wiem, słuchamy wydarzeń jakichś, ktoś nam opowiada coś, co się dzieje i jest to na przykład temat wojenny, to oczekujemy racjonalności w tym wszystkim. Nie widzimy, że o części wydarzeniach fajnie by było jednak słuchać z emocjami. Fajnie by było słuchać pełnej wersji tak naprawdę. Więc staram się ten termin właśnie odzyskać. Staram się pokazać, że to jest bardzo fajna cecha kobiet, że jesteśmy w stanie dotrzeć do tych emocji, że jednak powoli zaczyna się socjalizować ludzi tak, żeby mieli dostęp do tych emocji. To widać po literaturze dziecięcej na przykład. Także mam nadzieję, że dojdziemy do takiego momentu, w którym emocjonalność będzie czymś fajnym.
No, poza tym po emocje idziemy do kina, po emocje sięgamy po książki, znaczy sięgamy po książki, żeby właśnie te emocje w nich znaleźć, żeby znaleźć się w kinie,
w
teatrze, w muzeum właśnie, o którym też pewnie będziemy zaraz
mówić. Chociaż nie dla każdego to jest oczywiste, że idziemy właśnie do muzeum, do galerii. Okay. Mam wrażenie, że ten sukces książki, którego jestem pewna, po prostu absolutnie, wiem, że to będzie bestseller. Dlaczego? Bo po pierwsze odstępujesz nas odium. Takiego lęku przed pójściem do muzeum i galerii, które uważam, że towarzyszy niemal wszystkim. Upierałabym się, że nawet tym, którzy się teoretycznie znają na sztuce i często ich ta sztuka jednak mimo wszystko stresuje, że czegoś nie wiedzą, że czegoś nie zrozumieją, że brakuje im jakiejś wiedzy, a ponieważ no, w szkołach też nie stoi bardzo wysoko albo nie stoi w ogóle historia sztuki, to moim zdaniem pierwsza nasza reakcja i pierwsza taka emocja, to jest taki lęk, niepewność i takie właśnie wzbudzają wystawy i muzea w nas uczucia. A ty to zdejmujesz?
Zgadzam się totalnie. Też mi się zdarza być niepewną. Co ja powinnam w ogóle, co ja powinnam o tym myśleć? No staram się pokazywać taką sztukę, która jest demokratyczna po prostu, która gdzieś tam pokazuje, w której właśnie nie boję to, o czym mówisz, że nie ma tego lęku przed w ogóle błędem jakimś, czy błędem, no przed jakąś interpretacją, tak? Bo nie ma błędów. Mhm. Jako cywil nie możemy wejść do muzeum i zrobić jakiś błąd. W sensie, no może nie dotykajmy dzieł sztuki. Natomiast nie ma takiej sytuacji, w której coś robimy źle, że zwiedzamy źle, że za szybko, za wolno, nie wiem, za mało intelektualnie, za bardzo emocjonalnie i tak dalej. Więc tak, staram się pokazać, że to ma być czas dla nas, żeby trochę się skontaktować ze sobą, w ogóle na co my mamy ochotę. Mam wrażenie, że po muzeach bardzo często chodzą takie zombie. Też muzea coraz często, nie poruszałam tego kwestii w książce, natomiast ona też jest ciekawa, że muzeum się stało takim miejscem Instagram friendly trochę, że chodzi o to, żeby sobie napstrykać foteczek. Mm-hmm. I że wrzucić potem feed.
To też jest w sumie dobre, jako modne miejsce.
Jest dobre
miejsce.
Jako marketing, mm-hmm. na pewno. Jest jakąś tendencją społeczną. Nie wiem, czy jest... No właśnie, nie jest jednoznacznie złe. Natomiast też po co to się robimy? Fajnie sobie myśleć o tym.
Chociaż ja lubiłam taką serię zdjęć z różnych muzeów, gdzie ludzie się fotografowali przed obrazami, na których postaci przedstawione wyglądały prawie dokładnie tak jak
uwielbiam,
oni.
Tak, uwielbiam.
I naprawdę
ja też lubię zdjęcia
jeden
w muzeach,
do jednego. Ale to miało...
To było jasne.
Tak, albo w pandemii był też taki trend, żeby inscenizować sceny ze znanych obrazów, czy samemu się tak jakoś udrapować w różne tam materiały i wyglądać jak na przykład dziewczyna z Peru, tak? I to akurat jest fajne, bo mi się wydaje, że to pokazuje, że
tęsknimy.
Tęsknimy i że są ważne dla nas te dzieła sztuki, że to są takie, no, archetypiczne są niektóre.
No tak,
z nich
tak samo też działam w social media, tak. Więc to nie jest tak, że ja potępiam robienie zdjęć w muzeach, sama je robię i tak dalej. Natomiast po prostu,
sama się nimi bawisz.
Tak, chodzi o to, żeby po prostu też znaleźć jakąś taką równowagę i odpowiedzieć sobie na pytanie, po co ja właściwie idę do tej galerii sztuki. Niekoniecznie trzeba mieć ten cały plan już podróży czy spaceru, natomiast taką świadomość włączyć w to, żeby zrobić z tego fan, albo zrobić z tego właśnie sobie taki mini wykład potem na Wikipedii, doczytać jakąś scenę, która nas zainteresuje. Po prostu jakąś celowość w to włożyć, bo mam wrażenie, że czasami tak idziemy i właśnie paraliżuje nas ten lęk i za bardzo potem nic z tego nie wyciągamy.
A jeśli mówimy już o emocjach, bo także w swoim takim manifestie histeryczek i histeryków, który zamieściłaś w swojej książce, pozwalasz nam na przykład, ja lubię bardzo ten punkt 15 na przykład tego manifestu, możemy traktować obcowanie z dziełami sztuki jako rozmowę ze sobą. Bardzo mi się to podoba, bo to jest taka bardzo intymna relacja z dziełem sztuki i myślę, że tego nam właśnie brakuje, tego wyzwolenia, żeby pomyśleć sobie też o sobie, oglądając te dzieła sztuki. Ale jeśli już właśnie o emocjach mowa, to ta histeria sztuki często jest u ciebie synonimem po prostu gniewu, takiej wściekłości kobiety i takiej wściekłości, mam wrażenie, zasłużonej o tyle, że po prostu opisujesz różne dzieje, między innymi artystek, ale też bohaterek dzieł sztuki, które no, mają powody, żeby być złe, wściekłe i naprawdę czuć gniew. Na przykład Artemisia Gentileschi, to jest porażająca historia i historia gwałtu.
Tak, myślę, że gwałt, o którym chciałyśmy teraz porozmawiać, przejawia się, znaczy w ogóle jest bardzo jednym z ważnych elementów twojej książki, łącznie poczynając od okładki, na której mamy głowę meduzy. Może od niej zacznijmy. Czego ona jest symbolem
czyli
dla ciebie?
Zaczynamy od meduzy.
No myślę, że w naszej kulturze patriarchalnej temat kultury gwałtu jest takim kluczowym tematem, jeśli chodzi o w ogóle około feministyczne tematy, bo my po prostu w tej kulturze gwałtu żyjemy, my w niej dorastamy. Myślę, że to jest taki temat bardzo niestety na czasie w związku z wydarzeniami na Żurawiej.
Akurat się w takim momencie spotykamy, że nosimy na barkach wszystkie ten ciężar informacji o śmierci.
Tak, więc no to jest taki temat, który jest bardzo, bardzo, bardzo bolesny dla wielu kobiet, bo on albo bezpośrednio nas dotknął, albo dotknął kogoś, kogo znamy, albo... No, nawet jeśli nas nie dotknął, to nas dotyka każdego dnia, kiedy myślimy, jak mamy się ubrać, jak mamy się nie ubierać, jak wracać do domu, czy lepszy będzie przewoźnik, czy lepsza będzie taksówka, czy lepsza będzie komunikacja miejska. Także myślę, że każda z nas ma w sobie dużo lęku. No i on jest ściśle związany właśnie z kulturą gwałtu, więc no nie wyobrażam sobie w ogóle, tego tematu jest tak dużo w sztuce. To jest temat, który się pojawia, no jest ściśle związany z historią sztuki, pod takim, jeśli chcemy ją odczytywać w kontekście feminizmu.
Jest... I takich wiadomości dla nas właściwie zostawionych dla odbiorców.
Także to jest male gaze, czyli to męskie spojrzenie, które traktuje kobietę. To jest spojrzenie, do którego my jesteśmy bardzo przyzwyczajone, dlatego że nas się uczy patrzeć na swoje ciało, patrzeć na inne kobiety spojrzeniem męskim. Czyli uczy się nas tego, żeby patrzeć na drugą kobietę i na siebie same pod względem pożądania, atrakcyjności, piękna, tylko nie takiego czystego dobra, tylko właśnie seksualności. Mm-hmm. Takiej, nie tej zdrowej naszej własnej seksualności, tylko takiej seksualności erotycznej porno, powiedzmy to. Nazwijmy to tak. Więc ten temat był konieczny do poruszenia. Ja wiem, że on jest bardzo trudny i też jest bardzo trudny dla wielu właśnie osób. Natomiast myślę, że on tak, te rozdziały, o których mówię o gwałcie w sztuce, one tak mogą też trochę odczarować nam interpretację w muzeum, że już nie będziemy chodzić tak, o jaka ładna pani goła, tylko co się dzieje tej pani? Kto coś jej robi? Mm-hmm. I że zadajemy po prostu inne pytania dotyczące tego, co na tym danym obrazie jest. Czyli zaczynamy myśleć o tym, jak czuje się ta kobieta, co właściwie ten ktoś jej robi, dlaczego ktoś ją obserwuje, bo też to jest bardzo ważne, że kobiety na obrazach są takimi obiektami obserwacji. Mężczyźni rzadziej, natomiast kobiety są obserwowane. Mm-hmm. I to jest coś,
mężczyźni są w akcji, działają.
A kobiety są takim biernym elementem właśnie, na który można popatrzeć. To doskonale widać, chyba też to przywołuje w Bondach starych.
Mm-hmm. Oj tak, te sceny, gdzie kamera po ciele kobiecym się sunie po prostu od stóp do głów, nawet czasem nie obejmując głowy, prawda? Kończąc gdzieś po prostu w połowie pleców.
Ale one
pleców,
w ogóle, one
tak?
nie mają żadnej, one nie wnoszą żadnej akcji najczęściej. One są taką ozdobą. I to samo jest w sztuce od setek lat. Więc to pokazuje. No Meduza jest takim, w ogóle stała się takim symbolem feministycznym, bardzo mocnym. My w szkole się uczymy właściwie tylko tej historii, w której Perseusz ją zabija jako potwora. Mm-hmm. Natomiast co się stało wcześniej i skąd ona w ogóle się wzięła, ta Gorgona, Meduza, no to już nas się tego nie uczy. Natomiast jasno o tym Ovidiusz pisze, że to po prostu była przepiękna kobieta, przepiękna dziewczyna z pięknymi włosami, którą zgwałcił Posejdon w świątyni Ateny. I Atena się wściekła i przekleła ją. Mm-hmm. Zrzuciła na nią jakiś tam, nie wiem, jak to się nazywa, czar, urok, czy whatever. W każdym razie, no, zamieniła jej włosy, te piękne włosy w węże. No i dała jej takie przekleństwo, że, przekleństwo czy moc, to już zależy od interpretacji, że po prostu patrzy na ludzi i zamienia ich w kamień. Więc stała się takim po prostu greckim potworem, który żył gdzieś tam na jakimś odosobnieniu. No i Perseusz ją wtedy, to już jest dalsza ta historia, tak, że Perseusz ją zabija i daje jej głowę Atenie. Więc ten symbol został odzyskany po prostu przez ruch feministyczny w pewnym momencie i Meduza się zaczęła pojawiać nawet jako taki viral w internecie w czasach Me Too. Mm-hmm. Czyli jakoś takiego zadośćuczynienia, czy właśnie jakiejś takiej zemsty, znaczy może właśnie nie zemsty, tylko takiej chęci sprawiedliwości, może tak.
Ta sprawiedliwość też można, prawda, postrzegać, ty też poniekąd o tym piszesz, jako, że ona rzuca klątwę na innych, zamieniając ich w kamień, bo przecież doskonale znamy ten motyw takiej reakcji na molestowanie, na gwałt, w którym to ty zamierasz. Tobie dzieje się coś złego i to słynne takie powiedzenie, no dlaczego nie zareagowałaś, dlaczego się nie broniłaś?
Bo nie krzyczałaś.
Dlaczego nie krzyczałaś? Dlatego, że następuje petryfikacja. Natychmiast ciało się zamienia, często tak się zdarza, że ciało się zamienia po prostu niemalże w kamień. I to też wydaje się bardzo znaczące w przypadku naszej Meduzy.
Tak, jest taka rzeźba świetna, współczesna. Luciano Garbati ją zrobił, argentyński rzeźbiarz, w którym odwraca rolę, czyli pokazuje Meduzę, która ucięła głowę Perseuszowi. I on, ten rzeźbiarz w ogóle nie zdawał sobie sprawy z tego, że on się stanie taką twarzą mitu, bo ta rzeźba, jej zdjęcie zaczęła krążyć właśnie po internecie z właśnie takim podpisem, że cieszę się, że chcemy sprawiedliwości, a nie...
Że chcemy równouprawnienia, a nie zemsty chyba.
Tak.
I to mi się, powiem ci, że tak dreszcze przeszły, jak przeczytałam po raz pierwszy.
Tak, w ogóle ta rzeźba jest taka bardzo mocna. Oczywiście tam jest też krytykowana z wielu powodów, też o tym piszę w książce. Natomiast stała się takim mocnym symbolem, ona też stanęła...
Bo to meduza trzyma głowę Perseusza.
Tego, który ją zabił potem. I ona w ogóle stoi niedaleko Sądu Najwyższego w Nowym Jorku, na Manhattanie, gdzie był proces Harvey'ego Weinsteina, więc tego człowieka, który nie pamiętam, ile on miał procesów o gwałt i molestowanie.
Już nie wiem, już też się 90, pogubiłam w jego latach wymierzonych więzienia.
Chyba około 60, wydaje mi się, bo oni tam dodają te lata, że sąd w Nowym Jorku dał mu tyle, sąd w Los Angeles dał mu tyle, więc potem chyba się dodaje te lata jeszcze, które on spędzi w więzieniu.
Ale drugim symbolem jest Judyta zażynająca Holofernesa i mówimy tutaj, wracamy do Artemisji.
To już jednak
Artemisji,
jest zemsta,
tak?
Prawda? To jest jednak element zemsty do Artemisji, tak,
ale
o której Zosia mówiła.
Ale też takiej symbolicznej, tak. Prawda? I to jest w ogóle szalenie ciekawa historia, bo mamy taki motyw Judyta, która zabija Holofernesa. On się pojawia dość wcześnie w sztuce, już w średniowiecznej. Jest takim symbolem. To jest historia ze Starego Testamentu. Judyty, pięknej wdowy, która podczas kiedy wojska asyryjskie napadły na Judeę, uwiodła wodza tych wojsk i odcięła mu głowę potem. Upoiła go winem, zdaje się. No i to jest taki motyw słabszego narodu, który pokonał większego wroga, tak? Który legitymizuje jakoś swoją obecność na danym terytorium, czyli generalnie to, o czym jest Stary Testament w dużej mierze. Natomiast tu jest ciekawe to, że tą osobą, która wykonuje tą boską wolę, jest właśnie kobieta. No i ona przez lata w sztuce była przedstawiana też jako po prostu taka piękna, delikatna, uwodzicielska postać. Natomiast przez Artemisię Gentileschi, bardzo znaną karawagionistkę, malarkę barokową, ona została po prostu pokazana jako, powiedzielibyśmy, baba z jajami. Po prostu taki silny kawał baby, która... ja też staram się odzyskiwać ten termin baba, bo on jest taki bardzo mocny dla mnie. Która po prostu... To jest mój tytuł własny. Judyta, która zażyna Holofernesa. Bo ona jest taką wręcz rzeźniczką, tak, która przytrzymuje głowę tego olbrzyma, bo on był ogromny. I tam tym nożem mu ją odcina z takim bardzo mocnym efektem, takim też emocjonalnym, widać po jej twarzy, po twarzy jej służącej, że to it takes effort, tak? Że to nie jest takie...
Bezwysiłkowe,
tak, to jest
na wielu innych obrazach.
To jest zbrodnia w afekcie, to jest taka silna emocja.
I to ona zabija, bo na wielu obrazach, o czym też piszesz, można odnieść wrażenie, że to ręka boska prowadzi dłoń Judyty. I
ona od niechcenia.
Od niechcenia zabija gigantycznego faceta.
Jak szyneczkę po prostu. No i właśnie dlaczego? Skąd w ogóle tyle emocji w tych obrazach? Dlatego, że Artemisia Gentileschi była ofiarą gwałtu, była osobą, która przeżyła gwałt z powodu swojego nauczyciela Agostino Tassi, który był współpracownikiem jej ojca. Oni dzielili pracownię, więc to była taka bardzo bliska osoba, co wiemy, że też jest bardzo częste w kontekście molestowań i przemocy seksualnej. I ona nie dostała tej sprawiedliwości. Jej ojciec wniósł rzeczywiście pozew, dlatego, że Tassi się jej nie oświadczył.
Mm-hmm. Bo... A tak to by zmył taką winę, jak gwałt.
Tak, hańba by była zmyta. Natomiast on nie dość, że się jej nie oświadczył, to chyba jeszcze ukradł jej ojcu obrazy. Więc ten już w ogóle stwierdził, że dobra, to już czas na proces. Mm-hmm. No i podczas tego procesu Artemisia też była torturowana na przykład, żeby uwiarygodnić jej zeznania. Więc pokazujemy w ogóle to.
To jest niezły fragment.
To jest straszne, ale to się dalej zdarza. Kobietom się nie wierzy po prostu i tak samo się nie wierzyło te 500 czy 400 lat temu.
Dlaczego nie krzyczałaś? Dlaczego się nie broniłaś?
Tak, ona w ogóle, ten pisanie tego rozdziału było tyle trudne, że ten proces jest spisany. I my w ogóle wiemy, co tam się działo mm-hmm. dokładnie. Ona dokładnie opisywała to, co ten człowiek jej robił, przykładał jej nóż do gardła, więc w ogóle też w kontekście teraz Lizy to jest bardzo ciężkie. Ona krzyczała, nie pomogła jej kobieta, która widziała, że coś, że on ją krzywdzi. Poszła po prostu, powiedziała, że to nie jest jej sprawa. Więc znowu kolejny, mm-hmm. kolejne coś, co znamy po prostu z dzisiejszych czasów doskonale nadal. I ona nie dostała tej sprawiedliwości, dlatego że sama musiała uciekać z Rzymu. Musiała się przenieść do Florencji, żeby też ten skandal ucichł, tak? Czyli znowu ta ofiara staje się tak naprawdę jeszcze podwójną ofiarą. I Tassi dostał tam 7 miesięcy więzienia. Więc to jest w ogóle śmiech po prostu. Niestety. Więc ona no, przyjmuje się w historii sztuki. Wiele osób się w ogóle posiłkuje psychoanalizą, czytając obrazy. To nie jest tak, że to jest jakiś mój pomysł, absolutnie. I przyjmuje się, że jeśli artysta czy artystka powiela jakiś motyw wielokrotnie go przerabia, że to jest taki symptom, że to jest jakaś rzecz, którą ta osoba musi przerobić w sobie. No i też sposób, w jaki ona to namalowała, no, wskazuje na to, że ona po prostu przerabia tę traumę gwałtu.
Mm-hmm. W taki... Zresztą nie raz, prawda, poruszała
tak,
ten
ona
motyw.
6 razy maluje ten temat, nie, niekoniecznie w ten sam sposób. W ten sam sposób chyba 2 czy 3 razy. Natomiast jeszcze są takie obrazy, na których Judyta po prostu niesie głowę Tassiego. Też można sobie wygooglować w ogóle, jak ten Tassi wyglądał. Podobny. Judyta też jest podobna. Ona też zduplikowała, znaczy tak zduplikowała siebie. Zwykle na tych przedstawieniach ta służąca, która pomagała Abra Judycie, jest taką raczej staruszką. A tutaj mamy taki, tak, no tak widzimy, że ona została po prostu, ona namalowała takie trochę 2 autoportrety swoje. Czyli gdzieś tam przywołuje jakąś swoją bohaterkę, mścicielkę, ta też się tak mówi w psychologii zorientowanej na proces, jakaś figura taka pomocnicza, która jej pomaga dostać tą sprawiedliwość. No bardzo, bardzo poruszające.
Bardzo, dlatego nawet otworzyłam tutaj ten obraz, no jest, no im dłużej się patrzy, tym bardziej się widzi no, te emocje, o których właśnie mówiłyśmy. Zosia przed naszym tutaj spotkaniem powiedziała, też zaczęła od tego, że wróży wielką przyszłość twojej książce i sławę i że wspomniałaś tutaj chłopki Joanny Kuciel-Frydrysza, która też była naszą tutaj gościnią i która można powiedzieć, że przywróciła właśnie te nasze babki i prababki, że my o nich myślimy, rozumiemy je bardziej, stały się bohaterkami naszej wyobraźni dzisiejszej i mi się wydaje, że ty też przywracasz w tej książce teraz, że chociażby tą Artemizję, która może stać się taką jakby modelową mścicielką, taką nawet jeśli tylko metaforyczną, ale też no, bardzo dużo w tej książce piszesz o tym, o czym mówi ten esej, który też tutaj dzisiaj przyniosłam, dlaczego nie było wielkich artystek, czyli dlaczego ta, stąd też ten male gaze, o którym mówiłaś, czyli to męskie spojrzenie, nie mogło być inaczej, skoro, jak w kilku miejscach wspominasz, 98-99% tej sztuki, z którą obcujemy, jest stworzone przez heteroseksualnych, białych mężczyzn, uprzywilejowanych, często bogatych, to oni byli i artystami, i oni dostawali, bo kobiety też malowały, czy rzeźbiły, ale często na przykład nie dostawały za to pieniędzy, miały bardzo utrudnioną drogę kształcenia się, chociażby ze względu na to, że lekcje
właściwie
anatomii były prawie niemożliwe.
Można to używać.
I to się zaczyna od tego eseju, który tam...
Który właśnie też mniej więcej w podobnym czasie, jak twoja książka został wreszcie wydany po polsku, Linda Nochlin.
Jeszcze nie było, jak pisała.
Dlaczego nie było wielkich artystek? To jest co prawda esej z 71, ale on jest uzupełniony, prawda, te
na 50. urodziny. Na 50.
I ty też o nim wspominasz zresztą w swojej książce. I właśnie on, to pytanie, dlaczego nie było wielkich artystek, często jest zadawane też wam pewnie, też historyczkom sztuki. No dobrze, skoro kobiety są takie uzdolnione artystycznie, bo często odmawiano im tego, to dlaczego ich jest tak niewiele, prawda? I co, Linda, i co wy odpowiadacie na to?
No część badaczek bardzo skrupulatnie te kobiety przywraca, bo to jest oczywiście takie przewrotne pytanie, dlaczego nie było wielkich artystek? One były.
Nochlin pisze o tym właśnie, że to jest takie pytanie, które tak naprawdę ma służyć temu, żebyśmy doszli do wniosku, że to jest głupie pytanie.
To jest głupie pytanie, ale to jest też bardzo mądre pytanie, dlatego że po pierwsze właśnie jest kilka dróg, dla mnie, ale też właśnie dla badaczek, jak tą histerię, herstorię przywrócić i jak sprawić, żeby to, o czym mówisz, o chłopkach też, tak. żeby ta optyka nie dotyczyła, żeby ta rzetelna historia nam się nie kojarzyła tylko z historią mężczyzn, historią wojskowości, historią państwowości, historią polityczną, bo no, musimy sobie uświadomić, że taka jest nasza historia w szkołach. To jest historia dominacji. To jest historia tego, kto wygrywał wojnę. Czasami zależy od tego, kto pisze tą historię, w dużej mierze, najczęściej. Natomiast to po pierwsze sobie trzeba to uświadomić. I po drugie właśnie jest dużo metod, jak dochodzić do tej historii, żeby ona była bardziej rzetelna, żeby ona była no, sfeminizowana, tak? Żeby w ogóle, chyba nie pamiętam, kto robił te badania, ale jedna postać kobieca występuje w podręcznikach do szkoły, historii.
Maria Curie-Skłodowska, nie? Kto to?
Maryja.
Maryja, tak, okej. Myślałam, że Maria.
Że do mnie może nie jedna.
Nie Maria, tylko Maria.
1%, okay. 1% kobiet. Świetny, ostatnio słyszałam żart o jednej z moich obserwatorek, że jaka jest kobieta związana z Piłsudskim. Nie kobieta, tylko postać żeńska, która...
Kasztanka.
Kasztanka.
Oczywiście. Nie, Aleksandra Szczerbińska, która walczyła o nasze, prawa.
I była naprawdę kawałem twardej kobiety.
Która wywalczyła, i była jedną z osób, które wywalczyły prawa wyborcze. No w każdym razie, jest kilka dróg, żeby tą historię sztuki też troszkę właśnie zdemokratyzować, żeby ona była dostępna, żeby ona była też o kobietach, nie tylko o mężczyznach. No po pierwsze jest to właśnie odzyskiwanie tych biografii, które są. Tylko jest ich mało, znaczy mniej. Wiadomo, jest ich mniej z uwagi na edukację, po prostu na niemożność tej edukacji, na to, że kobiety nie miały żadnego wsparcia w instytucjach. Nie mogły być przyjmowane do szkół. Więc...
No i piękne zdjęcie w tej wersji eseju Lindy Nochlin, dlaczego nie było wielkich artystek, czyli sala, w której
adeptki sztuki, tak?
Tak, mają naszkicować krowę, ponieważ nie mogły szkicować męskiego ciała, to było zabronione, no to została im tylko nieszczęsnym krowa.
Czyli chłopki, czyli znowu chłopki.
No, od koniec XIX wieku to jest moment, w którym kobiety mogą zacząć malować akty. Akty to jest, akty męskie były podstawą jakiejkolwiek edukacji artystycznej.
Były naprawdę cenione, te obrazy, na których byli nadzy mężczyźni, mitologia,
no dokładnie, no, to było kobiety. Po prostu część edukacji. Bez tej edukacji nie ma edukacji, że się tak wyrażę. A bez pałacu nie ma pałacu. Więc to jest ta taka droga właśnie odzyskiwania tych wygumkowanych artystek, bo nawet jeśli one były uwielbiane za życia, często po prostu się o nich zapominało. Autorzy podręczników do historii sztuki czy opracowań, u Kombrisia w tej jego bardzo znanej książce o sztuce, nie ma ani jednej kobiety. Więc mimo, że były wielkie artystki, no to jedną z właśnie z tych dróg jest odzyskiwanie tych życiorysów.
Zwłaszcza, że one były zapominane często już w XX wieku. To nie jest nawet sprawka współczesnych im ludzi.
To na przykład robi Sylwia Ziętek z Polek bardzo dobrze. Na przykład w ostatniej jej książce Tylko One, którą bardzo serdecznie Państwu polecam. Tam jest 20 świetnych biografii napisanych w naprawdę taki żywy, ciekawy sposób. To robi absolutnie świetna dziewczyna Katie Hessel. Będzie jej książka w maju, też się ukaże. Historia sztuki bez mężczyzn. To nawiązuje właśnie do Gombrisia, bo tam po polsku to jest o sztuce, ale generalnie to jest history of art. Więc to jest takie pokazanie mu, nie to, że środkowego palca, bo to jest dalej bardzo dobra książka, tylko tak, nie wiem, pokazanie, że były wielkie artystki.
A to jest moja ulubiona artystka, której się muszę nauczyć, tym bardziej, że ma imię takie jak moje, czyli Jeanne de Montbaston. Jak oglądaliśmy 1670 serial Netflixowy, zakonnica zbierająca penisy z drzewa, to jest ona właśnie.
Tak,
to jest nasza Jeanne, tak.
Tak, to jest komentarz do opowieści o róży, w którym ona się po prostu nie zgadzała, bo on był mocno mizoginiczny i to jest jej komentarz też dotyczący duchowieństwa, może też nabijający się z seksualnością i tak dalej.
XIV wiek, no słuchajcie, to jest niesamowite w ogóle.
Oni mieli takie poczucie humoru jak my.
I ty to pokazujesz, one świetnie miały. Pokazujesz, że te wszystkie założenia dotyczące religijności, przedstawiania pewnych symboli, które dzisiaj nam się z takiego purytańskiego punktu widzenia wydają, no niesamowite, jak mogło, no jak pielgrzymi, przepraszam bardzo, jak pielgrzymi z XIV wieku mogli chodzić z takimi przypinkami,
tak. Gdzie penisy niosące wulwę w procesji.
I rzeczywiście, proszę Państwa, są tu penisy z nóżkami.
A my się oburzamy na Iwonę Demko i jej wilgotną
jej
panią.
Która znika w teatrze dramatycznym, która znika, wszystkich oburza i wszystkim się wydaje, że religia równa się takiej jakiejś powściągliwości wobec...
Tak, albo te pozwy, prawda, za tęczową Madonnę.
No, to jesteśmy dużo święci, jak widzimy, niż średniowieczni pielgrzymi na przykład.
No ja właśnie w ten sposób, to jest taki sposób, który ja lubię, odzyskiwania tej historii sztuki. Czyli pokazywanie tych innych interpretacji, pokazywanie tego, że kobiety są w sztuce, nawet jeśli okej, jest ich mniej, możemy też mówić o modelkach, możemy też zwracać uwagę na problemy społeczne. Możemy przynajmniej wprowadzać taką świadomość, że jak patrzymy na dzieła Gauguin, to wiemy, że był pedofilem. Tak? On miał 50 lat i miał kontakty seksualne z 13-latkami, czyli gwałcił po prostu dziewczynki. Nie szukał raju na Tahiti, bo tak to dalej istnieje w historii sztuki, że poszukiwanie raju. Nie, mówimy tutaj o kolonizacji i o pedofilii, po prostu. I to nie chodzi o to, żeby kancelować kogoś, tylko chodzi o to, żeby mieć tego świadomość, bo naprawdę w momencie, w którym mamy, inaczej patrzymy na wielkich artystów. I to jest właśnie kolejny punkt, który lubię, czyli zrzucanie tych artystów z piedestału, tych wielkich artystów. Bo to też robi Nohlin, więc to nie jest mój pomysł, tylko to jest za Nohlin. Czyli w tym pytaniu, dlaczego nie było wielkich artystek, nie pytajmy o artystek, pytajmy o wielkich. Co to znaczy?
I kto to mówi?
Kto to mówi? No najczęściej wiemy, kto to mówi. I co to znaczy? Co to jest wielkość? Skąd bierze się to pojęcie wielkości? Więc no to jest taki super ciekawy element, bo on mocno kuleje nadal w historii sztuki też takiej akademickiej. No ale też w muzealnej, prawda? Co chwilę są jakieś wielkie wystawy wielkich artystów, które...
Tak, tak. Wszystko jest wielkie, tak.
Tak, tak. Był najwybitniejszym artystą. Oni nie żyli w próżni. To nie było tak, że nagle wchodził jakiś wielki dar z nieba, z niebios. To tak nie wygląda w ogóle. No my wiemy, jak wygląda życie artystów i skąd oni czerpali i jakich narzędzi używali i tak dalej. Więc to jest ważne dla mnie w historii sztuki, żeby po prostu to troszkę odkurzyć, no.
No, bo jeszcze chciałam spytać cię o jedną rzecz. Jak mówiłyśmy o tym gwałcie bardzo często obecnym w sztuce i też jak Zosia powiedziała o tym jednym z punktów twojego manifestu, żeby tak jakby zastanawiać się, żeby to była rozmowa z samym sobą. I na przykład my też kiedyś o tym pisaliśmy, użyliśmy obrazu Pocałunek Klimta jako ilustracji tekstu o takim molestowaniu seksualnym. Czy ty na przykład w tym Pocałunku Klimta, tak ikonicznym obrazie, widzisz jakąś przemoc właśnie seksualną, czy uważasz, że można? Bo to rzeczywiście tam mężczyzna z góry całuje kobietę, przytrzymując ją w takim bardzo ciasnym... No bo dla wielu osób to będzie obrazoburcze, no bo przecież jak to? Przecież to jest tak, taki piękny, uwielbiany. On uwielbiał kobiety często.
Idealizowany.
Ty też mówisz o tym, że ci artyści, którzy mówią, że kochają kobiety, zwykle są klasykami male gaze'u, prawda?
No z tego co wiem, Klimt był przemocowy, to też w stosunku do swoich modelek, więc jak najbardziej tak bym patrzyła. Szczególnie, że mam wrażenie, że w momencie, w którym my coś widzimy, to na ogół jest prawdą. W takim sensie, że jeśli widzimy jakieś nadużycie, mam tak, oczywiście na pewno nie wszyscy i tak dalej, tu jest spora generalizacja, ale często mam wrażenie, że my jesteśmy nauczone tak bardzo żyć w kulturze gwałtu, że jak zaczniemy zauważać te nadużycia, to potem trudno ich nie zauważać.
Tak.
I to na przykład, nie wiem, czy szybko byśmy to znalazły, chyba nie, ale jest ta rzeźba Berniniego, która jest też takim właśnie, myślę, że podobnym przykładem jak Pocałunek, znaczy może jeszcze bardziej dobitnym. Natomiast...
Porwanie Prozerpiny. Prozerpiny, przepraszam.
Natomiast jest, no jasno pokazuje porwanie, gwałt. My tego nie widzimy, ale słuchajcie, córka mojej przyjaciółki, która ma 3-latka, się spytała, czemu ten pan, co on robi tej dziewczynce?
Od razu.
Tam. Od razu. No. A my
widzimy piękno, tak, piękno ciała.
Załamywanie się skóry pod naporem palców.
No bo to jest niesamowite.
To jest piękne.
Ale
to jest...
formalnym ta rzeźba jest no, doskonała.
Ta dynamika, układ, ale...
To jest marmur, a to jest wygląda jak takie ciało mięciutkie, prawda? Też kontrast jej ciała. Tej młodej kobiety z tym już dojrzałym mężczyzną. pokazuje właśnie jeszcze ten, właśnie ten kontrast, on jest taki budujący to napięcie, a jednocześnie my się najczęściej w ogóle nie zastanawiamy, na co patrzymy. Bo my patrzymy po prostu na gwałt, na porwanie dziecka, on był jej wujem jeszcze do tego. Więc w ogóle wchodzi jeszcze kazirodztwo. I w momencie, w którym zaczniemy włączać świadomość, patrząc na dzieła sztuki, czy w ogóle pozwalać sobie na to, bo mam wrażenie, tak jak mówisz, prawda, że widzicie w Klimcie...
I czy można,
i czy prawda? Można.
Proszę pani, czy można?
Tak. Więc to jest taka super ważna dyskusja, moim zdaniem, żeby zacząć w ogóle o tym mówić, ile w muzeum jest tego męskiego spojrzenia, ile w muzeum jest przemocy, żeby zacząć ją nazywać, bo no, musimy zacząć ją zauważać, to też wpłynie po prostu na to, w jakim społeczeństwie my funkcjonujemy. W jaki sposób się zwracamy do kobiet, w jaki sposób mężczyźni traktują kobiety, w jaki sposób my same się traktujemy. Mm-hmm. Na przykład nie jak mięso. Już.
Też tutaj też dobrze powiedziałaś, że to jest porwanie, tak? Mm. To zresztą jest tytuł też tej rzeźby, a porwanie jest często romantyzowane, prawda? Mm. W bardzo wielu kulturach też, ale w wielu też filmach i współczesnych. No.
W ogóle chyba we włoskim jest chyba gwałt Proserpiny. W sensie tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna w sumie teraz o tym pomyślałam.
Czyli rzeczy są po imieniu. Zresztą nazwane to też jest wreszcie, kolejny tak? nurt, prawda? Tak. Żeby niektóre fragmenty, na przykład te znane z mitologii albo z jakichś różnych klasycznych dzieł, zaczynać tłumaczyć w nieco inny sposób niż taki wskazujący porywy serca, jakąś poetykę różnych sytuacji, tylko żeby zacząć używać języka takiego może rzeczywiście mniej poetyckiego, natomiast nazywającego rzeczy na po imieniu. Mm-hmm. Czyli no, na przykład gwałt.
O tym jest w tym rozdziale, stąd się to w ogóle wzięło, bo też ten motyw takiej interpretacji, no takiej reinterpretacji albo, nie wiem, odzyskania sensu tego, co przedstawia Bernini, wzięło się właśnie ze studentów jakiegoś amerykańskiego college'u, którzy powiedzieli, że przed omawianiem Owidiusza powinien być dany trigger warning. I to jakoś strasznie poruszyło, bo to było w Teksasie, więc to jakoś strasznie poruszyło opinię publiczną, że teraz
jak
to skancelują.
Tak. Będzie cancel.
Zawsze jest to, będzie cancel. Nie będzie żadnego cancelu. Chodzi o to, żeby po prostu właśnie mieć świadomość czegoś, tak? Co się dzieje na tych rzeźbach, co się dzieje w tym tekście, który jest, ja go przytaczam, jest mocny po prostu. Jak zaczniemy go czytać, jest tam, ja zwykle podawałam oba tłumaczenia, bo są w Polsce czy dwa, czy trzy tłumaczenia i wybierałam takie, które dobitniej pokazuje, co tam się właściwie dzieje.
Dzieje się na przykład to, że ojciec porywanej, gwałconej dziewczyny w końcu, zdaje się to Jowisz, prawda, mówi w końcu, że no on nie widzi w tym wielkiego problemu, tak podsumowuje na sam koniec tę sytuację, bo to jednak był poryw serca. Tak, no, tak. Szkoda, że nie jej, ale ten poryw serca. Ja jestem ciekawa, kiedy ty, Soniu, zaczęłaś myśleć w ten sposób o sztuce. To znaczy, czy już na studiach historii sztuki miałaś wiele wykładów, które też tak brzmiały, miały taki wydźwięk, czy tak? Czy kiedy ty zauważyłaś ten mail gaze,
czy jak ta trzylatka, córka twojej przyjaciółki, już to widziałaś wcześniej?
To męskie spojrzenie, które jednak dla większości z nas, o czym na przykład mówił film Brainwashed, bardzo polecamy ten dokument o tym, o mail gaze
w filmie.
Bo w ogóle to pojęcie jest filmowe, prawda?
Tak, ono się wzięło przecież z filmu. To chodzi o też sposób kadrowania, jakoś komponowania scen, pokazywania bohaterek. Czyli pytanie moje, żebym powróciła do swojego własnego pytania, bo oczywiście zapomniałam po drodze, jak ono brzmiało, ale chodziło mi o to, kto ci otworzył na to oczy, albo kiedy ty sama je otworzyłaś, pamiętasz taki psztyczek, taki jakiś przełącznik, który coś zmienił? Czy ty zawsze tak właśnie jak ta trzylatka widziałaś sprawy takim, jakie one są?
Znaczy ja jestem z takiego domu mocno buntowniczego. Moja mama jest taką buntowniczką.
Chociaż oboje rodzice zawodowo są teologami, znaczy z wykształcenia.
Tak, z wykształcenia. Oni nigdy nie poszli tą ścieżką.
Stąd twoja ogromna wiedza na temat Biblii.
No po prostu zawsze było dużo książek na ten temat. Tak. Świderkówna. Wszystko. wszystkie książki. Także kiedy to się zaczęło?
Ale buntowniczy w jakim znaczeniu? Jak powiedziałeś, że ten dom że rodzice
że
zawsze...
Mama.
Że była
się... samodzielna mama, która wychowuje dwójkę dzieci. To jest taki mocny, wydaje mi się, że mocny, nie wiem, motyw często kobiet, które gdzieś tam muszą walczyć o coś. Zawsze takie lwie, powiedzmy, klimaty. Kiedy dokładnie? No na studiach nie było za dużo o kobietach. Było, powiedziałabym, że mało. W sztuce nowożytnej no, pojawia się Artemisia jako jedyna chyba. Potem w sztuce XX wieku, wiadomo, bo tych artystów po prostu było znacznie więcej. Także pojawiała się tam Katarzyna Kobro i to takie duże nazwisko, boznańska, jako impresjonistki też Berta Morisot i tak dalej. To nie było ich dużo może, ale gdzieś tam się pojawiały w ogóle wątki feministyczne. Pojawiła się moja wykładowczyni Chrudzimska-Uchera, poleciła nam książkę na przykład Joanny Sosnowskiej, Ukryte w obrazach, która jest bardzo dobra. I Sosnowska jest właśnie taką osobą, która psychoanalizą też analizuje dzieła sztuki. Nazywa się jako, że to nie jest akademickie. Myślę, że to już jest akademickie. Myślę, że nie ma się czego bać w tym. Mimo, że są takie dalej zarzuty się gdzieś tam pojawiają, że nie, przecież nie można... Można? Można.
Można. Już w 71 roku Linda Nochlin zauważyła, że wszystko można. Im szersze jest spojrzenie, dokładnie, tym cenniejsze są uwagi.
Właśnie historia sztuki musi być tak interdyscyplinarna, musi być socjologiczna, musi być feministyczna, musi być teoria o kultury, muszą się pojawiać. No, bo inaczej co, będziemy myśleć tylko o ładnych paniach?
I psychoanalityczna, czy psychologiczna w ogóle, teraz psychologia wchodzi do każdego i bardzo dobrze, no zresztą to, co też tu mówisz, obrazy, rzeźby mówią bardzo wiele o artystach,
znaczy,
tak?
Są właśnie wrogowie, którzy uważają, że nie powinno się sztuki interpretować biografią artysty. Ale moim zdaniem to jest jakiś absurd kompletny, więc w ogóle nie będę tego komentował. No jednak oni to robili. W sensie ja wiem, że korzystali, bo żeby nie romantyzować, tak? Korzystali z wzorników, korzystali z pomocy i tak dalej. Natomiast no nadal jest to dzieło człowieka.
Oczywiście.
Jego rąk,
nawet jeśli
jego
powielali, umysłu. Nawet jeśli powielali jakieś wzorce czy mity, prawda, no to wybierali je spośród tych wszystkich, prawda? Więc ten wybór
nawet
też
ten
już coś
ten
mówi.
Układ nogi, tak? No, tak? U Sosnowskiej nam coś mówi. A więc to jest bardzo ciekawe. Kiedy dokładnie? Myślę, że też jestem szczęśliwą bywalczynią takiej bańki na Instagramie historyczno-sztucznej, bardzo mocno związanej z dziewczynami, bo też no, kobiety studiują historię sztuki głównie. Ja na 100 osób miałam, nie wiem, 5 chłopaków. Więc to jest bardzo mocna dyscyplina żeńska, tego nie widać w takim oficjalnym dyskursie. Natomiast, więc jestem częścią takiej społeczności, która naprawdę, no, jest super dużo dziewczyn, które zajmują się, kobiet, które zajmują się sztuką, zajmują się herstorią, zajmują się popularyzowaniem tej herstorii na Instagramie między innymi. Więc te tematy jakoś tak nas łączą. Teraz jest marzec, ktoś robi wydarzenie, znaczy takie wyzwanie codziennie, jedna artystka, ktoś tam robi jakieś inne wyzwanie, więc naprawdę tego na Instagramie historyczno-sztucznym dzieje się bardzo dużo, bardzo ciekawych rzeczy. Więc na przykład jeśli chodzi o tego Berniniego, on też, pamiętam, pojawił się u takiej dziewczyny, której konto nazywa się Notatki z historii sztuki, u Asi, i ona też zwróciła na to uwagę. Ja pamiętam, że to wiadomo, że na część rzeczy się po prostu wpada gdzieś tam razem, czy razem, czy w międzyczasie, czy podłapujemy. Pojawia się nawet w prasie, był ten artykuł właśnie dotyczący Berniniego, więc potem ja go zobaczyłam, ktoś tam inny go zobaczył, ktoś o tym napisał, ale w sumie tutaj też Klimta też, więc to tak się fajnie łączy i ta bańka się tak rozrasta, więc... Myślę, że moja edukacja też w dużej mierze jest z Instagrama i w Instagramie, że sama pakuję tam, co ja widzę, i inni ludzie pakują tam, co oni widzą.
Czyli po prostu pochwała Instagrama jako miejsca, w którym się tworzą fermenty po prostu społeczne.
Tak.
Intelektualne.
To była jakaś imba.
Super.
No poza tym, jak się zacznie już czytać, jak już przeczytałam Nochlin, no to już przeczytałam to, co ona ma w biografii, swojej. Więc już potem się idzie dalej za tymi wszystkimi książkami.
I na tym polega rozwój krytycznego myślenia, o którym ostatnio też mówiłyśmy z Karoliną Gruszką. Tak, że jesteśmy fankami. Że po prostu im więcej myślisz, tym więcej myślisz po prostu.
Tak,
nie?
Fan klub myślenia.
Tak. Tak, zakładajmy fan kluby myślenia, ja też jestem. Idźmy w to.
Więc myślę, że jak już się wejdzie w ten, to potem trudno patrzeć na tą sztukę inaczej właściwie, prawda? Jak już zobaczysz tą Shilia na Geek, która jest taki maszkaron, który pokazuje swoją wulwę i on był umieszczany na kościołach.
Bardzo entuzjastycznie zresztą pokazuje.
Tak,
jest rozkraczona
no
na całego.
Potem trudno nie widzieć tego wszystkiego, mam wrażenie, że potem cokolwiek się pojawia i masz takie, Boże, to jest wulwa znowu. Więc to jest taki fajny proces, który trwa jak taka lawina po prostu.
Tak, w ogóle te tropy matriarchalne, te wszystkie ukryte symbole w sztuce sakralnej, to też jest, to jest wspaniały wątek twojej książki. Jak wiele można kobiecych, różnych jednak symboli znaleźć pośród, wydawałoby się, kompletnie męskiego towarzystwa, pozbawionego kobiet, a sprawczych kobiet to już w ogóle. I nagle się okazuje, że tej spuścizny, takich spuścizny symboli, bóstw matriarchalnych jednak można znaleźć całkiem sporo. To akurat pokrzepiający, ten pokrzepiający na duchu.
I nie jest tak, i nie jest to wcale żaden wniosek. No bo wcześniej był kult właśnie boginiczny i matriarchat, tak? To on
znaczy, no część
został...
historyków się totalnie z tym zgadza, że znaczy, to są różne oczywiście teorie. Mm-hmm. No, trudno nam powiedzieć, co się działo 20 tysięcy lat temu. Natomiast no ta teoria matriarchatu no ma sens. Mm-hmm. Coraz więcej jest też badań, że kobiety też były łowczyniami, więc odpada nam ten cudowny argument, kobiety są stąd, a mężczyźni są z Marsa, czy tam z Wenus, Marsa, whatever. W każdym razie oni są łowcami, a my tam siedzimy w jaskini.
A my gotujemy potem to, co oni złowili, tak.
Ale okazało się, że nie.
Badania archeologiczne też potwierdzają, prawda, te wszystkie takie czy tworzone, czy figurki bogiń, ile po prostu teraz się odnajduje na tych greckich wyspach.
No co więcej, nawet no bo powiedzmy, że ten kult bogiń, no to, że mogli czcić te bogini, ale nadal te społeczeństwa mogły być patriarchalne. No ale z drugiej strony kobiety tworzyły sztukę. W jaskiniach to są kobiece dłonie w dużej mierze, bo to brano, są takie słynne są łapki odciśnięte. I po prostu badano szkielety i to były kobiece ręce w 70%. Więc a kto robił sztukę? No prawdopodobnie były to jakieś rytuały. Więc musiały mieć jakąś wyższą funkcję w społeczności, żeby tworzyć tą sztukę, skoro to była sztuka rytualna. Więc no możemy dochodzić do takich wniosków. Te elementy matriarchatu są w Biblii widoczne, na przykład nazywanie dzieci, przechodzenie do klanu żony i tak dalej.
Dziedziczeń na przykład, to decyzja, czy ktoś jest Żydem, to znaczy do dzisiaj, ocenianie, prawda? Czy ktoś jest Żydem, czy nie. No po mamie, prawda?
No co się w ogóle Żydem jest biologicznie sensowne, prawda? No,
oczywiście.
Dość pewniejsze w każdym razie. Dokładnie. Może nie pewne, ale pewniejsze raczej.
Więc tych śladów jest bardzo dużo w Biblii i mimo, że to społeczeństwo było bardzo mocno patriarchalne, no to dalej mamy te szczeliny kultury matek gdzieś obecne. Poza tym to też, jak myślimy o tym, kobiety tworzą życie w swoich łonach, prawda? W sensie, jak zaczniemy o tym myśleć, skąd się bierze człowiek, też ludzie kiedyś nie rozumieli do końca biologii, tak jak my dzisiaj, tylko no wiedziano, że dzieci są z brzucha kobiety. Do dzisiaj, moim zdaniem, jest to dość magiczny proces tworzenia człowieka. Natomiast no, musimy sobie uświadomić, jakie to mogło być dla ludzi 20 tysięcy lat temu, że bam, rośnie jej brzuch i nagle wychodzi człowiek.
Mnie nadal to zadziwia, więc mogę się bardzo wczuć w myślenie.
Szukajcie nas, szukajcie siebie, szukajcie nas, kobiet w muzeach.
Kobiece spojrzenie. Stawiamy od dzisiaj na kobiece spojrzenie. Dziękujemy bardzo za
dziękuję.
Rozmowę.
Bardzo dziękuję.
No to polecajki kulturalne i to tak w telegraficznym skrócie. Tak dobrze nam się rozmawiało z Sonią Kiszą, że teraz niewiele czasu nam zostało na polecajki, a one wszystkie wokół tematu sztuki.
Dawaj, Zosia.
No po pierwsze, Impresjoniści. To jest film, który już jest w kinach. Więc dla tych wszystkich osób, które nas słuchają, być może jeszcze znajdą jakieś pojedyncze seanse kinowe. A jeśli nie, to bardzo już liczę, że będzie film na VOD w sieci. A film jest biografią dwóch osób, czy też związku dwóch osób. Ja bym powiedziała, że to właśnie jest przede wszystkim biografia relacji. Pierre Bonnard, słynny malarz i Marthe. Potem Bonnard. Oni bardzo późno wzięli ślub. I tu już od razu zaczynam od małego protestu, ponieważ po polsku ten film nazywa się Impresjoniści. Francuska wersja to Bonnard, Pierre et Marthe, zgodnie z imionami i nazwiskiem głównych bohaterów. No a po polsku Impresjoniści, z jednej strony rozumiem, z czego to wynika, bo ta najsłynniejsza, wielka wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie sprzed wielu lat Impresjoniści zrobiła taką furorę, po prostu to był taki frekwencyjny sukces i rekord, że rozumiem, dlaczego zdecydowano się nadać polski tytuł taki właśnie. Natomiast problem polega na tym, że Pierre Bonnard akurat nie był impresjonistą, tylko postimpresjonistą. I o tyle też bym się tak bardzo nie czepiała jakby tego, gdybyśmy no, nie byli w takich warunkach wszyscy my tutaj, że jakoś tak brakuje nam tej historii sztuki i lepiej może nie kombinować takich małych przekłamań, a nie stosować. A jeśli mówimy o tym, że chodzi o impresję czy impresyjność, mm-hmm. prawda, o takie może takie chwilowe, ulotne jakieś wrażenia, mm-hmm. to rzeczywiście może jakoś pasuje to do tego filmu, bo on ma takie piękne też ujęcia, obrazy. Tu Paryż wygląda momentami jak z filmu Ratatouille, z animacji za oknami w pracowni Pierre'a Bonnarda. Ale problem też polega na tym, że to jest opowieść o związku dwojga ludzi. On, bardzo znany artysta, postimpresjonista, nabista. Taka grupa artystyczna. Oni działali pod koniec XIX wieku. Niezbyt zresztą długo. A ona, coś mi tutaj nie pasuje, bo ta Mart, która w pewnym momencie, uważaj, została artystką. Ona została Mart Solange. Ona zaczęła malować. I także bardzo późno. Ona już była kobietą taką no, dość dojrzałą, to był związek dość dojrzały, tragiczny moment ich życia i związku, taki, w którym nie wiesz, co będzie dalej z tobą i z twoim związkiem, swoją relacją romantyczną. I ona zaczęła malować, więc raczej ja widziałabym w tym filmie ją jako właśnie taką strasznie solidną postać. W niej była jakaś niesamowita godność. Mm-hmm. Ona z niskiej klasy społecznej, dziewczyna, która mogła być muzą, tylko partnerką życiową. Ona wycisnęła bardzo wiele z tego życia, ale przede wszystkim, co jest w tym filmie takie porażające, bo ten film jest przede wszystkim porażający dlatego, że jak idziesz do kina i widzisz go, to wydaje ci się bardzo taki przyjazny, mainstreamowy, po bożemu opowiedziany, mm-hmm. nie robię z tego zarzutów, to jest taki przyjemny do oglądania, taki klasyczny, biograficzny film o artystach. Dopiero jak wychodzisz, mam wrażenie, z kina, widzisz, jak wiele o nim myślisz, jak wiele różnych intencji reżysera Martina Provosta, który zrobił na przykład Serafinę, także o malarce, takiej odpowiedniczce Nikifora mm-hmm. francuskiej. Jak wiele ten film zyskuje dopiero już, kiedy o nim myślisz.
I tu zostawmy tajemnicę.
No dobrze, dobrze. To ja już się nie rozpędziłam się, a miał być ekspres. No krótko powiedziawszy, polecam film Impresjoniści, choć mógłby mieć on inny tytuł. Je fais souvent ce rêve. Une femme inconnue que j'aime et qui m'aime. Pierre a beaucoup de chance de vous avoir, Marthe. Car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème pour elle seule. Film Joyka. To nie sztuki wizualne, tylko tym razem chodzi o balet. Wydaje mi się, że w ogóle chyba film o balecie to jest taki nurt, który ma wiele odbiorczyń i odbiorców, że to po prostu wystarczy, to jest taki trigger. A film o balecie, to idziemy. I tutaj się pojawiają bardzo takie klasyczne elementy, których możemy się spodziewać. Czyli ten cały wysiłek i ból włożony w to, żeby stać się świetną baletnicą. I cała ta struktura baletowa, która sprzyja no, różnym nadużyciom, prawda? Duża rywalizacja, taka walka o pozycję w zespole. A chodzi o biografię Joy Womack, to jest balerina amerykańska. To jest pierwsza też Amerykanka, która trafiła do takiej Akademii Bolszoi, takiej szkoły, z której potem czerpie się młode talenty do teatru, do sceny baletu Bolszoi w Moskwie. I ona tam trafiła, zdaje się, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że w 2009 roku, coś w każdym razie koło tego. I No i zaczęła, najpierw zaczęła tam edukację, taką bardzo wyczerpującą, bym powiedziała, bo tam chyba już na samym początku doznała, no wiele, wiele, przeżyła wiele trudnych momentów ze względu na tę dyscyplinę panującą tam, ale też właśnie te nadużycia, o których mówię. Tam jest też pokazana taka mroczna strona edukacji baletowej w Rosji. Ale też dla mnie ten film, muszę powiedzieć, jest takim filmem, który wychodzi poza to, co na przykład widzieliśmy w Czarnym Łabędziu. Mm-hmm. Bo to jest nie tylko ambicji, nie tylko o trudach szkolenia się na prima ballerinę, na pierwszą tancerkę, czy nawet nie pierwszą tancerkę, po prostu taka chęć pięcia się po szczeblach kariery baletowej, ale dla mnie to jest film o takiej troszkę chyba jednak dla mnie niezrozumiałej wewnętrznej potrzebie, o musie bycia w czymś, co widzisz, że ewidentnie ci nie służy, że cię jakoś krzywdzi. Ja rozumiem dyscyplinę, rozumiem właśnie taką tresurę, mhm, która panuje często w takich instytucjach, ale z drugiej strony to dochodzi do w pewnym momencie dochodzi do szaleństwa. Jakbyś mnie miała zapytać, dlaczego Joy Womack nie wróciła do Stanów w pewnym momencie, jak już było naprawdę źle, bo tam nie zdradzając, dzieje się różnie. Widziałaś ten film, więc wiesz, że to dość burzliwy epizod z życia dziś 29-letniej tancerki, a wtedy ona jako 15-latka trafiła do Moskwy. To w pewnym momencie ja już nie wiem, skąd się bierze ten wewnętrzny mus, to samozaparcie, właściwie to szaleństwo. Ja nie wiem, czy ty zrozumiałaś ten element, ten motyw w tym filmie. Czy to było dla ciebie wszystko jasne?
Myślę, że dla osób pewnie, które się tak w artystycznych zawodach nie znajdują i nie odnajdują, jak na przykład ja, no bo można powiedzieć, że to, co wykonuję, nie jest takim bardzo artystyczne, znaczy nie wymaga takiej samodyscypliny ogromnej, może jak w tych niektórych, no to Whiplash oczywiście się przypomina i też te pytania, tak, czy rzeczywiście ten mentor, który jest też demiurgiem i po prostu ci mówi, co masz robić, jak masz oddychać, kiedy spać i ile krwi po prostu wylać dosłownie, ćwicząc. Czy to nas rozwija, czy to nas mobilizuje, czy to nas niszczy tak naprawdę? I to jest pytanie, które chyba sobie wszyscy zadajemy, a jednocześnie tyle osób to chce robić nadal, prawda? Więc chce sięgać po najwyższe trofea w takich bardzo artystycznych dziedzinach, więc to jest ciekawe, żeby się nad tym zastanowić.
Tak, przybliżamy się jakoś do tego tematu. A w obsadzie Diane Kruger, na przykład jako profesorka.
Tak, i wiele polskich akcentów, to więc nie zdradzę i zarówno można się dopatrzyć miejsc różnych, jak i też obsada, tak, jest.
Bo Moskwę gra Polska. Warszawa. Tak. Także zapraszamy do kin na film Joyka. You have talent, but you dance like an American. This is the Bolshoi we're talking about. I think everyone hates me. I expect something inspired. I'll do whatever variation you want, and if you don't like it, I'll leave. Why don't you close your eyes? I wystawa. Na koniec wystawa Tygrys w ogrodzie, czyli sztuka Marii Prymaczenko. Nie trzeba być prorokinią, żeby przewidzieć, że to raczej będzie sukces frekwencyjny. Mm-hmm. Nie wyobrażam sobie tego inaczej, chociażby dlatego, że po pierwsze sztuka Marii Prymaczenko, najsłynniejszej ukraińskiej malarki, jest niezwykle przyjazna. To są bajkowe motywy, też bajkowe takie kolory, bardzo atrakcyjna. Nazwałabym ją sztuką ludową, tak na pierwszy rzut oka, ale sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana. Maria Prymaczenko urodziła się na samym początku wieku roku, tam chyba w 1908 albo 9 roku, w takiej małej miejscowości w wiosce Bołotnia i została odkryta jako młoda dziewczyna. Miała wielki talent, podobno takie pierwsze w ogóle jakieś jej rysunki to powstawały patykiem w piasku czy w ziemi, także haftowała różne motywy, ale już od początku, dlaczego to, oczywiście to wygląda jak sztuka ludowa, bo to jest też bardzo dekoracyjna sztuka, ale od początku widać było ten indywidualizm w tym, co tworzyła Maria Prymaczenko. Krótko powiedziawszy, to malarstwo jest takim malarstwem, taką pochwałą dobrego życia, czymś takim zmierzającym ku jasnej stronie życia, wbrew wszelkim przeciwieństwom losu, bo Maria Prymaczenko przetrwała dwie wojny, przetrwała katastrofę w Czernobylu, Bołotnia, jej rodzinna wioska. Znajdowała się w tej strefie skażenia, była na tyle blisko Czarnobyla, że znalazła się w tej strefie skażenia i Maria Prymaczenko nie zdecydowała się na ewakuację. Zawsze jakoś tak tkwiła, też nie chciała mieszkać w Kijowie, mimo że miała wiele różnych możliwości, została odkryta już w latach 30. Zachwycał się jej twórczością Picasso, Chagall. Także naprawdę jakiś taki iskra talentu i geniuszu. I także jakby ta wystawa nie tylko pokazuje tą jasną stronę, coś, co nam się naprawdę bardzo po prostu przyda, wydaje mi się, w tym momencie, w tych okolicznościach geopolitycznych, ale też po prostu talent niezwykły tej artystki. I jest jeszcze tutaj taki akcent, powiedziałabym, optymistyczny w tej wystawie, bo ta wystawa, która trwać będzie do czerwca, ją organizuje Pawilon nad Wisłą, czyli Pawilon Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To jest wystawa pożegnalna dla Pawilonu. Ostatnia wystawa organizowana tam przez MSN. Ponieważ na placu Defilad właśnie kończy się budowa. Miałyśmy okazję być na tej budowie wspaniałego, ogromnego budynku, wreszcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Po wielu, wielu latach najróżniejszych przygód zyskuje swoją siedzibę i to jaką. Także żegnamy się naturalnie z MSN-em nad Wisłą i to tak wspaniałą, piękną wystawą, która niech będzie symbolem tego, że wszystko będzie dobrze. Może kiedyś. Także Maria Prymaczenko, Tygrys w ogrodzie, wystawa w Pawilonie nad Wisłą w Warszawie.